11 października z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Andrea i Klemon w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Tej nocy w tragicznym wypadku samochodowym zginął austriacki przywódca skrajnej prawicy Jörg Haider. Po czarnym tygodniu na giełdach światowych największe, najbardziej uprzemysłowione państwa próbują ratować sytuację. Na piątkowym spotkaniu w Waszyngtonie grupy G7 przyjęto wspólny 5-punktowy plan walki z kryzysem finansowym. W niedzielę w Pałacu Elizejskim spotykają się przywódcy państw strefy euro. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Piotrem Rosochowiczem i Piotrem Kamińskim, przegląd prasy oraz magazyn europejski Sylwii Gibbs. A w drugiej części programu muzyka klasyczna z przewodnikiem Stefanem Rygerem. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Tej nocy w tragicznym wypadku samochodowym zginął austriacki przywódca skrajnej prawicy Jörg Haider.
Policja stwierdziła, że to nadmierna prędkość stała się przyczyną wypadku samochodowego, w którym zginął 58-letni przywódca austriackiej skrajnej prawicy Jörg Haider. Haider stracił panowanie nad kierownicą koło pierwszej w nocy czasu środkowoeuropejskiego, wyjeżdżając z Klagenfurtu, stolicy Karyntii, który był gubernatorem. Jechał do swojej posiadłości w Berental na 90. urodziny swojej matki, wpadł na betonowy słup i hydrant i przekoziołkował kilkakrotnie. Był sam w samochodzie, służbowy Volkswagen Phaeton, miał na sobie pas bezpieczeństwa, a zmarł w drodze do szpitala z powodu odniesionych obrażeń głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa. Pogotowie ratunkowe wezwał inny kierowca, którego Haider chwilę przedtem wyprzedził. Agencje przypominają, że Jörg Haider miał już jeden poważny wypadek samochodowy w roku 1993, gdzie tylko cudem uszedł śmierci. Wiadomo, że gustował w szybkich samochodach i równie szybkiej jeździe. Haider zginął w 2 tygodnie po widowiskowym powrocie na austriacką scenę polityczną, gdzie jego partia Sojusz Przyszłości Austrii, BCE, założona przezeń po odejściu z partii Wolności, FPE, w roku 2005, zebrała 11%, a cała skrajna prawica 30%. Sam nie powrócił jednak do Wiednia i został w Karyntii. Agencje przypominają, że urodził się 26 stycznia 1950 w Bad Kreuznach, a jego ojciec, były członek brunatnych koszul, służył pod nazistowskim sztandarem w II wojnie światowej. W czasie swej kariery politycznej Haider nie krył słów przychylnych dla III Rzeszy, szczególnie szermując klasycznym argumentem walki z bezrobociem. I posuwał się nawet do wypowiedzi jawnie negacjonistycznych i antysemickich. Jego triumf w wyborach parlamentarnych w 1999 roku, 27%, i koalicja FPE z konserwatystami z ÖVP wywołały konsternację i oburzenie na forum Unii Europejskiej, która obłożyła Austrię sankcjami. W roku 2005 jednak Haider opuścił szeregi swojej partii i założył nową. Ta jednak zebrała w roku 2006 zaledwie minimum 4% głosów. Od tego czasu spuścił nieco z tonu klasyczną argumentację nacjonalistycznej skrajnej prawicy, pozostawiając rywalom z FPE i stwarzając zarazem wrażenie, że zarzucił sen o karierze państwowej. Jakiekolwiek miał plany na przyszłość, skończyły się one dziś w nocy. Austriacka klasa polityczna, także na lewicy, podkreśla jego charyzmat i talent polityczny, którego z pewnością nie można mu było odmówić. Był nade wszystko błyskotliwym mówcą, wiecowym gwiazdorem o wielkim uroku osobistym. Przyjaźnił się z Seifem al-Islamem Kaddafim, synem Muammara, prezydenta Libii.
Po czarnym tygodniu na giełdach światowych największe, najbardziej uprzemysłowione państwa próbują ratować sytuację. Na piątkowym spotkaniu grupy G7 w Waszyngtonie przyjęto wspólny 5-punktowy plan walki z kryzysem finansowym. Ministrowie ekonomii i finansów Japonii, Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych zgodnie przyznali, że nie można dopuścić do upadku wielkich banków i organizmów finansowych. Państwa angażować się będą w akcję ratunkową, gdy zajdzie tylko taka potrzeba. Gwarancją objęte też są oszczędności złożone w bankach przez obywateli, a rządy będą robiły wszystko, by sektor nieruchomości zaczął z powrotem normalnie funkcjonować. Nacisk położono przede wszystkim na odblokowanie kredytów. Według niemieckiego ministra finansów Pira Steinbrücka plan ten powinien być jasnym i wyraźnym sygnałem dla rynków światowych, zwiastującym koniec burzy na giełdach. Prezes Banku Francji Christian Noyer zapowiedział, że banki centralne są gotowe na reakcję w każdej chwili. W sobotę w Waszyngtonie grupa G7 zostanie rozszerzona do 20, by już w większym gronie omówić strategię i skoordynowaną akcję wyjścia z kryzysu finansowego. W niedzielę natomiast na ten temat debatować będą przywódcy państw ze strefy euro. Według komentatorów w Paryżu dyskutowana będzie przede wszystkim kwestia zwiększenia udziałów państwa w bankach europejskich. Taką decyzję podjęła już Wielka Brytania, a Niemcy przygotowują się do podobnego kroku w najbliższych dniach, jak informuje Der Spiegel. W sobotę prezydent Nicolas Sarkozy omawiał wspólne stanowisko z kanclerz Angelą Merkel, która przybyła do Francji, by wziąć udział w inauguracji memoriału generała de Gaulle'a w Colombelles-les-Églises. Uroczystości odbywały się w 50. rocznicę historycznego spotkania francuskiego szefa państwa z kanclerzem Adenauerem, spotkania symbolizującego pojednanie niemiecko-francuskie po II wojnie światowej. Europa zmagająca się z najpoważniejszym w historii kryzysem światowym zachowa jedność, jeżeli Francja i Niemcy podejmą wspólne działania w oparciu o przyjaźń i wzajemne zrozumienie, powiedział podczas uroczystości prezydent Nicolas Sarkozy. Kanclerz Angela Merkel powiedziała na konferencji prasowej, że Francja i Niemcy idą wspólną drogą ku rozwiązaniu kryzysu finansowego. Mówiła też o wspólnym projekcie, by połączyć wysiłki najważniejszych aktorów na scenie międzynarodowej i opracować nową strukturę finansową naszej planety. Takie spotkanie być może odbędzie się jeszcze w tym roku. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to poważny kryzys globalny i wymaga on dlatego globalnej reakcji, powiedział prezydent Bush dziennikarzom po sobotnim spotkaniu w Waszyngtonie z ministrami finansów i prezesami banków centralnych państw G7, którzy przybyli na jesienną konferencję Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Najbliższe spotkania, przypomnijmy, poświęcone kryzysowi, to rozmowy przedstawicieli grupy G20 krajów najbardziej uprzemysłowionych i krajów rozwijających się. Rozmowy, które toczyć się będą w sobotę wieczorem w Waszyngtonie, a w niedzielę przewidziane jest spotkanie przywódców Eurolandu w Paryżu w Pałacu Elizejskim. Tuż przed spotkaniem prezydent Sarkozy spotka się sam na sam z brytyjskim premierem Gordonem Brownem. Stany Zjednoczone podjęły dwie historyczne decyzje, jak podkreślają agencje prasowe. W piątek w Waszyngtonie Indie i Stany Zjednoczone podpisały umowę o współpracy w dziedzinie nuklearnej. Kładzie to kres zakazowi współpracy z Indiami w tym sektorze, sankcjom podjętym w Stanach Zjednoczonych 34 lata temu po przeprowadzeniu przez New Delhi pierwszej próby z bronią jądrową. Zerwanie z okresem zimnej wojny i odnowienie stosunków z Indiami to zasługa dyplomacji prezydenta Busha. Podpisanie umowy o współpracy jeszcze przed nowymi wyborami jest symbolicznym gestem. Odchodzący prezydent chce po sobie pozostawić załatwione sprawy. Dodajmy tylko, że podobną umowę o współpracy z Indiami w dziedzinie nuklearnej podpisała w ubiegłym tygodniu Francja. Druga historyczna decyzja podjęta w Białym Domu to, jak zapowiedział wysoki rangą urzędnik waszyngtoński, wykreślenie z listy państw wspierających terroryzm Korei Północnej. Komunistyczny reżim, który obiecał wstrzymać swój program jądrowy i dopuścić międzynarodowych inspektorów do swych instalacji, domagał się zniesienia amerykańskich sankcji. Gest Białego Domu wydaje się historycznym kompromisem i zostanie również wpisany na konto zasług prezydenta Busha. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Piraci somalijscy zaatakowali grecki tankowiec w Zatoce Ardeńskiej. Uzbrojeni napastnicy zawładnęli statkiem przewożącym substancje chemiczne i uprowadzili go wraz z 20-osobową załogą. Międzynarodowe Biuro Morskie poinformowało również o zaatakowaniu przez piratów statku wynajętego przez Światowy Program Żywnościowy. Tym razem dzięki zdecydowanej reakcji kapitana niesprecyzowanej w depesze AFP, odparto atak. W tym roku na wodach somalijskich przeprowadzono 69 ataków, w sumie uprowadzono 27 statków, z czego 11 z ponad 200 członkami załogi wciąż jest w rękach piratów. Lotnictwo tureckie zbombardowało w piątek w nocy pozycje kurdyjskich bojowników w północnym Iraku. Atak ten nie przyniósł ofiar w ludziach. Rząd w Ankarze jest po raz pierwszy skłonny podjąć rozmowy z rządem kurdyjskiej prowincji w sprawie walki z członkami PKK, poinformowała turecka telewizja. Notowania republikańskiego kandydata Johna McCaina nie poprawi zapewne orzeczenie sądu w Alasce, który rozpatrując złożony pozew stwierdził, że kandydatka na stanowisko wiceprezydenta Sarah Palin nadużyła swego urzędu jako gubernator tego stanu. Palin zwolniła z pracy komisarza do spraw bezpieczeństwa za to, że nie chciał on wyrzucić z pracy policjanta, jej byłego szwagra, burzliwie rozwodzącego się z siostrą pani gubernator. Serbski minister spraw zagranicznych Vukijer Mić, cytowany przez belgradzką prasę, nazwał skandaliczną decyzję Noblowskiego Komitetu o przyznaniu pokojowej nagrody Ahtisaariemu, głównemu negocjatorowi Kosowa. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Piotr Rosochowicz.
Zwariować można, mówimy patrząc na giełdowe wskaźniki, które sami nie wiedzą, gdzie dno. Mówimy tak, nie zdając sobie sprawy, jak poważny poruszyliśmy temat. Zajmuje się nim Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, o czym pisze dzisiaj Le Figaro. W chwili, gdy spadać poczęły pierwsze wiadomości o pierwszych samobójstwach w środowiskach giełdowych, co przypomina raz jeszcze biznesmenów skaczących z najwyższych pięter wieżowców w roku 29 i potem, wpływ kryzysu na nasze zdrowie psychiczne to kwestia niebłaha. Sekretarz generalny WHO pani Margaret Chan spotkała się nawet ze specjalistami chorób psychicznych i umysłowych, stwierdzając jasno, że nie należy się dziwić, jeśli w ciągu najbliższych miesięcy i lat pojawi się wielu chorych i podskoczy liczba samobójstw. Chwilowo we Francji Państwowy Instytut Nadzoru Zdrowotnego nie odnotował żadnych niepokojących objawów. Specjalna struktura nadzoru powołana została do życia w innych okolicznościach w wyniku strasznych upałów sprzed 5 lat, a kontroluje starannie krzywe zgonów i zachorowań, by stwierdzić, czy nie wystąpiły jakieś zaburzenia. Tymczasem jednak pamiętne czasów wielkiego kryzysu władze amerykańskie stworzyły na Wall Street specjalne ośrodki psychologicznego wsparcia przeznaczone dla traderów w depresji. Dotyczy to zresztą nie tylko giełdy, ale i tak zwanych zwykłych ludzi, których kryzys nieruchomościowy i kredytowy wyrzucił na bruk. W tym tygodniu w Los Angeles pewien przedsiębiorca zabił 5 członków swojej rodziny i popełnił samobójstwo, tłumacząc swój gest tragiczną sytuacją gospodarczą. Tydzień wcześniej próbowała popełnić samobójstwo 90-letnia kobieta wyrzucona z domu, gdzie spędziła 38 lat. Pytanie jedynie, wtrąćmy do artykułu Le Figaro, jak te informacje interpretować? Ludzkie tragedie i załamania nie są przecież wyłącznym przywilejem wielkich kryzysów gospodarczych. Psychiatra ze specjalistycznego szpitala Świętej Anny w Paryżu, Frédéric Rouillon, mówi, że kryzys może mieć dwojakie skutki. W środowiskach finansowych może dojść do rozpaczliwych gestów z samobójstwem włącznie, co jednak zdaniem lekarza pozostanie zjawiskiem marginesowym. Na krótką metę wszakże poważne skutki wywołać może wśród nas wzrost bezrobocia, wszelkiego rodzaju bytowych zagrożeń i trudności gospodarczych. W krajach zachodnich, przywykłych od niedawna, dodajmy do stopy życiowej bez precedensu w dziejach ludzkości, istnieje ścisła zależność między niskim statusem społeczno-ekonomicznym a depresją. Dowodzą tego wszystkie badania epidemiologiczne w Europie. Paradoksalnie w krajach biedniejszych, nazywanych bez sensu, ale rytualnie krajami południowymi, zależności takiej nie ma, a przypadki depresji są znacznie rzadsze. Oznacza to, podkreśla psychiatra, że to nie bieda czy nędza jest przyczyną depresji, lecz postrzegana dotkliwie przepaść między tymi, którym powodzi się dobrze, a tymi, którym idzie gorzej. Wniosek znów na marginesie artykułu. Ta różnica stwarza jednocześnie zbawienne napięcie napędzające ludzką aktywność i napięcie zgubne, gdy już dłużej nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać i pękamy. Inny psychiatra, rozmówca Le Figaro, podkreśla, że kryzys nie stwarza zaburzeń umysłowych, ale ułatwia i przyspiesza ich pojawienie się u osób mających skłonność po temu i żyjących w chwiejnej równowadze. To samo, dodajmy, dzieje się z chorobami somatycznymi, gdzie uśpiona i w normalnych warunkach nieszkodliwa bakteria albo wirus budzą się nagle i atakują organizm osłabiony. Na kryzysie ucierpią więc ludzie najsłabsi, co wcale nie oznacza słabości ekonomicznej, ale psychofizjologiczną. Ta zaś do portmonetki pacjenta nie zagląda. Ci nie zniosą utraty statusu społecznego czy konieczności pożegnania się z planami na przyszłość. W swej książce o samobójstwach czytamy dalej w Le Figaro, Emil Durkheim, ojciec nowoczesnej socjologii, wypatrzył, że pod koniec XIX wieku znacznie więcej samobójstw było we Francji w środowiskach ludzi zamożnych niż wśród klas niżej sytuowanych i biedoty. Dzisiaj jest inaczej. Zapewne dlatego, mówi profesor Rouillon, że z początku stulecia robotnicy wierzyli w poprawę swego losu, a jednostce trzeba nadziei, szansy na przyszłość. Dzisiaj szkopuł polega na tym, że ludzie nie widzą, dokąd zmierzają. Media francuskie opisują przyszłość w czarnych barwach, wszędzie mowa tylko o katastrofie klimatycznej, demograficznej, gospodarczej. Tymczasem bynajmniej nie wszystkie przepowiedziane katastrofy naprawdę następują. Obiecywano nam jeszcze nie tak dawno setki tysięcy ofiar szalonej krowy, a jeszcze więcej ptasiej grypy. Tymczasem daleko jeszcze do tego. Tu również wypada dodać, że wcale nie tak dawno zamiast globalnego upału zapowiadano nam globalny mróz, a zaraz potem smażenie zbiorowe na wolnym ogniu pod wpływem dziury w ozonie, który miał całkowicie zniknąć. Tymczasem zniknęła dziura w ozonie. I tylko małe dzieci oraz ich niektórzy nawiedzeni rodzice wierzą w to, że to zbawienny skutek wymiany gazów w aerosolach. Profesor Rouillon mówi o francuskim paradoksie. Mało gdzie tak się fajnie żyje jak we Francji, gdzie zarazem statystyki depresji, samobójstw, spożycia leków psychotropowych należą do najwyższych w Europie. Z czego prosty wniosek. Człowiek lepiej znosi kiepskie życie z nadzieją na jego polepszenie niż rajskie życie z obawą jego utraty. A strata najgorsza w kraju, gdzie praca uchodzi poniekąd za dopust Boży, a za najwyższy cel postępu społecznego, co po niektórzy uważają jej ostateczne zniesienie, to utrata zatrudnienia oraz jej skutki, zmiana środowiska, czasem gwałtowny spadek z kilku szczebli drabiny społecznej. To jednak staje się udziałem tysięcy ludzi odchodzących na emeryturę, którzy najpierw jej wyglądali jak zbawienia, a potem nie potrafią się w niej odnaleźć. Czytamy Le Figaro.
Laurent Cecchini pisze w Le Monde o ostatniej decyzji ministrów obrony krajów NATO na temat wypowiedzenia wojny w Afganistanie wszelkiej maści producentom narkotyków. NATO postanowiło ukręcić głowę w finansowaniu afgańskich talibów i, co za tym idzie, terroryzmu. Decyzję o walce z afgańskimi producentami opium szefowie resortów obrony krajów NATO podjęli na posiedzeniu 9 i 10 października w Budapeszcie. Rozszerzenie pola działania wojsk NATO w Afganistanie nie zostało jednak zadecydowane jednomyślnie. Podjęcia tej decyzji domagał się także prezydent Afganistanu Hamid Karzaj. Afgański minister obrony Rahim Wardak też był obecny na obradach w stolicy Węgier. Jeśli chodzi o konkrety, to dowództwo wojsk koalicyjnych zadecyduje, w których regionach operować będą oddziały NATO szukające narkotyków i ich przemytników. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, donosi Le Monde, chodzi o położone na południu kraju prowincje Helmand i Kandahar, gdzie odbywają się najbardziej intensywne walki i gdzie stacjonują głównie oddziały ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Holandii. Nie ma jednak mowy o jakiejkolwiek improwizacji ze strony dowództwa wojsk koalicyjnych. Każdy oddział, każdy żołnierz biorący udział w akcji będzie musiał uzyskać zielone światło od władz swojego kraju. Prowadzone akcje mają być skoordynowane z władzami afgańskimi. Na pierwszy ogień pójdzie zakrojone na szeroką skalę niszczenie heroiny i produktów wyjściowych do produkcji opium, a także równanie z ziemią laboratoriów mających cokolwiek wspólnego z tego rodzaju produkcją. Afganistan produkuje 90% konsumowanej na świecie heroiny, a produkcja opium w tym kraju ciągle rośnie. Nie wiadomo jednak dokładnie, co właściwie zamierza NATO. Przecież producenci obu tych narkotyków chronieni są doskonale przez watażków, czasem bardzo zbliżonych do miejscowych władz, które po prostu siedzą im w kieszeni. Szef amerykańskiego resortu obrony Robert Gates wyraził w Budapeszcie wątpliwość, że nie jest pewny, czy czasami i brat prezydenta Karzaja, Ahmed Wali Karzaj, nie jest zamieszany w przemyt narkotyków. Kraje, które były przeciwne wprowadzeniu tych sił specjalnych NATO, podkreślały, że w ten sposób NATO zrobi sobie dodatkowych wrogów, wszystkich hodowców maku w Afganistanie. Może to doprowadzić do sytuacji, w której żołnierze NATO będą w Afganistanie jeszcze mniej bezpieczni. zdaniem komentatora Le Monde, zwiększy to także liczbę ofiar cywilnych konfliktu. Kraje te twierdzą, że decyzja sprzeczna jest z podjętymi przez dowództwo NATO uchwałami mającymi powoli i stopniowo przekazywać walkę z terroryzmem i z przemytem narkotyków w ręce samych Afgańczyków.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
W Paryżu odbyło się 7 października pierwsze posiedzenie Europejskiej Rady do Spraw Tolerancji i Pojednania, któremu przewodniczył były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Na inauguracyjne zebranie w siedzibie Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej w Paryżu przybyła tylko część członków nowej instancji. Nie było byłego prezydenta Czech Václava Havla ani byłego premiera Hiszpanii José María Aznara. Byli za to obecni były prezydent Albanii Alfred Moisiu, były prezydent Słowenii Milan Kucan oraz Moshe Kantor, przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów, który zainicjował całe przedsięwzięcie, i były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, któremu kongres powierzył przewodnictwo nad Europejską Radą do Spraw Tolerancji i Pojednania. Dlaczego powołano do życia nową instancję europejską mimo istnienia tylu regulacji prawnych, tylu instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, mówi sekretarz generalny Europejskiego Kongresu Żydów Serge Zweigenbaum.
Ce à quoi nous assistons, malheureusement, c'est au lieu.
Obecnie obserwujemy niestety, zamiast ewolucji zachowań i mentalności, pewną degradację relacji między ludźmi, nieuzasadniona nienawiść, przemoc i to, co można nazwać brakiem tolerancji, stały się niestety zjawiskiem codziennym. Stąd wziął się pomysł nowej struktury, ale także nowych regulacji prawnych dotyczących życia, szacunku dla osoby ludzkiej w formie, którą nazywa się powszechnie tolerancją.
Realizację tego pomysłu Europejski Kongres Żydów powierzył osobistościom cieszącym się autorytetem na scenie międzynarodowej, których głos będzie mógł być usłyszany. Istotne jest to, mówił dalej Serge Zweigenbaum, by wzięto pod uwagę wszystkie formy nietolerancji, braku szacunku dla innych osób, niezależnie od ich przekonań i religii. Chcemy, aby europejscy politycy wspólnie podjęli walkę z nietolerancją. Chcemy czynów, nie tylko słów, powiedział na pierwszym posiedzeniu Europejskiej Rady do Spraw Tolerancji i Pojednania Moshe Kantor, prezes Europejskiego Kongresu Żydów. O inicjatywach na bliższą i dalszą przyszłość rozmawiamy z przewodniczącym Europejskiej Rady do Spraw Tolerancji i Pojednania, byłym przewodniczącym Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim. O jaką tolerancję chodzi i o pojednanie z kim?
O tolerancję w ogóle i pojednanie z tymi, którzy w przeszłości historycznie byli naszymi wrogami, przeciwnikami, toczyliśmy wojny. I zdaję sobie sprawę, że kiedy mówiliśmy o tej inicjatywie, to świat trochę był spokojniejszy. Nie było kryzysu finansowego, nie mieliśmy różnych dramatycznych wydarzeń, ale to nie zmienia faktu, że walka o tolerancję musi być zadaniem stałym. My musimy nauczyć się żyć w swojej różnorodności, szacunku dla różnych kultur, religii, historii narodów, wyciągać wnioski z takich tragedii jak Holokaust, walczyć z antysemityzmem, z ksenofobią, uważać na fale nacjonalizmu, które pojawiają się na różnych kontynentach. Wydaje się więc, że ta tolerancja to powinno być w najszerszym słowa znaczenie. Oczywiście nietolerancja dla złego, natomiast tolerancja dla postaw pozytywnych, przyjaznych, dialogowych, dla współpracy, tak? A pojednanie, no tam, gdzie ono jest niezbędne ze względu na skomplikowaną historię, i dlatego w gronie Rady jestem ja, reprezentujący Polskę, która ma duże doświadczenia w tej dziedzinie, ale są też przedstawiciele krajów bałkańskich, gdzie przecież mieliśmy najświeższe wydarzenia związane z wojnami, z czystkami etnicznymi, z prześladowaniami. Mamy również przedstawicieli świata zachodniego, którzy są niezwykle wyczuleni na to, jak był premier Hiszpanii Aznar, czy był premier Szwecji Persson. Także w tym gronie będziemy dyskutować, jak przekonywać poszczególne rządy, poszczególne parlamenty do przyjmowania takich decyzji, które będą pomagały w szerzeniu tolerancji i właśnie w budowaniu tych mostów na rzecz pojednania.
Panie prezydencie, jeżeli Europejski Kongres Żydów tę inicjatywę podjął, mimo że istnieje bardzo duża i obszerna i precyzyjna legislacja ONZ-u i głównie Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji, poszczególne kraje też posiadają takie prawodawstwo, to znaczy, że mimo wszystko istnieje potrzeba powołania takiej organizacji.
Fakty mówią same za siebie. W krajach nawet, które nie podejrzewalibyśmy o to, rośnie fala nacjonalizmu, coraz silniejsze są partie populistyczne, nacjonalistyczne. Patrz, Austria. Okazuje się, że mimo iż mamy postęp w walce z antysemityzmem, z ksenofobią, to takie wydarzenia, takie incydenty mają miejsce. Chcemy więc przejrzeć tą legislację. Nawet mamy pomysł, żeby stworzyć swoistą białą księgę, gdzie będziemy pokazywali dobre i złe przykłady i zachęcali do tego, żeby ta najlepsza, najskuteczniejsza legislacja była przyjęta w takim wymiarze ogólnoeuropejskim czy ogólnoświatowym. Jak mówię, nie da się ani tolerancji, ani pojednania zadekretować, ani nie da się uczynić z tego jednorazowego zadania. To jest cały czas proces. I myśmy w tym procesie chcieli wnieść swój wkład, skorzystać z własnych doświadczeń, pokazać nowe możliwości, a wszystkim uczulić też na to, co się dzieje, bo dzieje się i wiele pozytywnego, ale też ciągle dzieje się wiele złego.
Zaproponowano właśnie panu przewodnictwo nad Europejską Radą do spraw tolerancji i pojednania. Czy ze względu na pana osobiste dokonania, na doświadczenia Polski?
Myślę, że ze względu i na jedno, i na drugie. Polska ze względu na swoją historię jest szczególnie wyczulona i na problem tolerancji i tych zjawisk jak antysemityzm. Byliśmy tym krajem, gdzie Niemcy nazistowscy zorganizowali Holokaust, a więc jest wiele powodów, dla których Polska jako kraj ma ogromną sumę doświadczeń, która jest spektakularna, która jest taką lekcją sama w sobie. No, myślę, że wybór mojej osoby wynika z faktu, że ja w proces pojednania między Polakami a Żydami, między Polakami a Niemcami, Polakami a Ukraińcami, Litwinami byłem od początku bardzo zaangażowany. Ja z spraw pojednania czyniłem jeden z takich najważniejszych elementów mojej prezydentury. Myślę, że z sukcesem i traktuję tę propozycję, żeby kierować tym ciałem, jako dowód uznania za to, co udało nam się dokonać w ciągu 10 lat mojej prezydentury.
Panie prezydencie, czy ma pan własne pomysły, które pan przedstawi dzisiaj?
No tak, no ten pomysł to jest karta, która ma być przyjęta 10 listopada, karta tolerancji, która ma być takim zapisem naszych idei, naszej woli, a będzie przyjęta z okazji rocznicy Nocy Kryształowej w Brukseli. Pomysłem jest ta biała księga, która byłaby próbą pokazania, jak różnego rodzaju propozycje legislacyjne w różnych krajach sprawdzają się. Jest pomysł wręczania dorocznej nagrody naszej Rady dla mężów stanu, którzy najbardziej zasłużyli się dla idei tolerancji. W tym roku propozycja jest, aby taką nagrodę otrzymał król Hiszpanii, Juan Carlos, za to, co zrobił we własnym kraju i za to, jak bardzo promował taki bardzo otwarty, właśnie pełen szacunku wzajemnego sposób uprawiania działalności państwowej, działalności politycznej w świecie. No i oczywiście to jest pierwsze nasze spotkanie jako Rady. Nie wszyscy mogli dojechać. Mam nadzieję, że dojadą na 10 listopada, ale będziemy rozmawiać też, co oni chcą wnieść do naszej pracy.
Jak pan ocenia sytuację we Francji? Jakie tu pan widzi główne problemy?
Francja przeżyła te same problemy, co wysoko rozwinięte kraje, gdzie z jednej strony jest wysoki poziom kultury i szacunku, to jest zapisane we wszystkich prawach, w dokumentach, a z drugiej strony ma pan jednak problem z akceptowaniem imigrantów, napięciami między nowymi środowiskami a starymi, problemem asymilacji nowych grup społecznych. No, na szczęście ten fenomen Le Pena nie już jest tak silny jak parę lat jeszcze temu, ale to jest wszystko typowe. Tak samo te procesy wyglądają w Holandii, tak samo wyglądają w jakimś sensie w Niemczech, tak samo wyglądają dzisiaj w Austrii. Po prostu współczesny świat z jednej strony może cieszyć się pokojem, bezpieczeństwem, a z drugiej strony ma kłopoty, z którymi musi sobie poradzić. Ja uważam, że stosunek do migrantów, a także migrantów do nowych ojczyzn, sposób asymilowania się, akceptowania nowej kultury, zachowując własną kulturę, no to są kwestie, nad którymi też będziemy dyskutować, bo to jest współczesna Europa. Ci mieszkańcy przedmieść Paryża, pochodzący z Maroka, z Tunezji, z Algierii, to jest rzeczywiście taka mieszanka wybuchowa, że jeżeli tam nie wprowadzi się odpowiedniej edukacji, sposobu właśnie myślenia obu stron o sobie życzliwie, to może być to źródło konfliktu.
A jeśli chodzi o religię?
Religie nie powinny się ze sobą spierać, bo one powinny służyć człowiekowi w tym jego najlepszym wymiarze, w tym wymiarze ku drugiemu człowiekowi, ku solidarności międzyludzkiej. Natomiast oczywiście różnice religijne są praprzyczyną bardzo wielu sporów. Jak uruchamiać dialog międzyreligijny, jak rozmawiać, to jest mniej pytanie do nas świeckich, to jest bardziej pytanie do duchownych, to jest bardziej pytanie do księży, biskupów, imamów, popów i tak dalej. Ale wydaje się, że takie wielkie dzieło, które nam zaproponował Jan Paweł II, żeby jednak ten dialog prowadzić, żeby szukać tego dialogu i umacniać, to był niezwykle ważny. Ja uważam, że dialog międzyreligijny i właśnie taka otwarta postawa kościołów, liderów kościołów, to jest jeden z warunków wstępnych, żebyśmy byli skuteczni w budowaniu świata tolerancji. No ale jak wiadomo, łatwiej się o tym mówi niż się robi. To zadanie jest nasze, żeby przekonywać do działania, przekonywać do zrobienia czegoś.
Słyszeli Państwo rozmowę z przewodniczącym Europejskiej Rady do Spraw Tolerancji i Pojednania, byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim. Rada wystąpi z pierwszymi propozycjami 10 listopada na forum Parlamentu Europejskiego. Na dalszą metę chce opracować Europejską Konwencję Tolerancji dla wszystkich krajów Europy.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Cała sztuka umieć zatrzymać się w porę. Największy zapewne z kwartetów smyczkowych ostatniego półwiecza, kwartet Albana Berga, po 37 latach muzykowania postanowił zejść z estrady w pełni sił i chwały, zanim smyczek zadrży i słuch się stępi. Czwórka starszych panów z Wiednia pożegnała się z Paryżem 13 maja, wykonując w Théâtre des Champs-Élysées utwory ojców założycieli gatunku zwanego kwartetem, Haydna i Beethovena, oraz ich świętego patrona, firmowego Stempelka tyleż wiedeńskości, co otwarcia na nowoczesność Albana Berga. Od tego się zaczęło 37 lat temu. Byłoby zresztą dziwne, gdyby nie poświęcili pierwszej swojej płyty temu, którego obrali sobie za patrona. To, że ich wybór padł akurat na Albana Berga, jednego z trzech filarów drugiej szkoły wiedeńskiej, nie oznacza zresztą koniecznie, że zamierzali się wyspecjalizować w muzyce XX wieku. Nawet jeśli istotnie zawdzięczamy ich szereg współczesnych kreacji Weberna, Piazzoli, Berio czy Lutosławskiego, który pisał z wdzięcznością po wykonaniu przez Bergów w Wiedniu jego kwartetu w 90 roku, iż zapewne nikt nigdy tej interpretacji nie prześcignie. Czterech młodych panów, ruszających z początkiem lat 70. na podbój światowych estrad, Günther Pichler, pierwsze skrzypce, Klaus Metzl, drugie skrzypce, zastąpione później przez Gerharda Schulza, Hatto Bejerde, altówka, którego miejsce zajął Thomas Kakuska, oraz wiolonczelista Valentin Erben, chciało raczej podkreślić w nazwie przywiązanie do swych wiedeńskich korzeni. Ich dyskografia znakomicie to zresztą ilustruje, oferując nam pełną panoramę historii tego wyjątkowego gatunku muzycznego, jakim jest kwartet smyczkowy, a który wyrósł, okrzepł i osiągnął swoje apogeum w twórczości kompozytorów związanych z kręgiem wiedeńskiej tradycji. Kwartet smyczkowy, najszlachetniejsza forma muzykowania, nic tylko sama muzyka i sami muzycy, jak to ujął Gerald Stick, to w Europie emblematyczna forma wieku oświecenia, wyrażająca pragnienie emancypacji. Z filozoficznego i politycznego punktu widzenia oznacza oznacza sprzeciw wobec wymogu posłuszeństwa właściwego dotychczasowej muzyce. To dobrowolne zrzeszenie czterech oświeconych istot zjednoczonych w działaniu. Jest to zatem narzędzie demokracji i dialogu. W kwartecie smyczkowym nie ma mowy o jakiejkolwiek demagogii czy tyranii. Nie ma tu żadnego widocznego szefa. Czwórka dorosłych ludzi, z których każdy cieszy się autonomią, wykonuje wspólnie złożone zadanie, którego żaden z nich, jakkolwiek byłby uzdolniony, nie mógłby wykonać samodzielnie. Mało kto lepiej urzeczywistnił ten ideał, jak kwartet Albana Berga. Fragment cudownego adagio z kwartetu op. 77 numer 1, jednego z ostatnich, jakie wyszły spod pióra Haydna, bezsprzecznie ojca tego gatunku. Haydn napisał ponad 60 kwartetów, z czego dobra połowa to arcydzieła, ale kwartet Albana Berga zarejestrował na płytach, zresztą z absolutnym mistrzostwem, tylko ostatnie opusy. Günther Pfischler i jego koledzy nie nastawiali się nigdy na ilość, przekonani, że taka zachłanność musi się odbić na jakości. Woleli się zawsze skoncentrować na tym, co lubią i co najistotniejsze. 37 lat, taka długowieczność w dziedzinie zusammen musizieren, czyli wspólnego muzykowania, jest czymś szalenie rzadkim. W roku 70 czterech młodych Wiedeńczyków, kultywujących tradycje miejscowych, największych kwartetów stulecia, Kolisza, Rozego i Busza, pojechało na naukę do Cincinnati, spędzając cały rok u boku jednego z najsłynniejszych zespołów lat powojennych, kwartetu La Salle, który przekazał im nade wszystko niesłychanie analityczne podejście do muzyki. Rok później dali w Wiedniu swój pierwszy koncert, a po trzech latach powstała pierwsza płyta z utworami Berga. O ile Haydn, jako się rzekło, był ojcem tej formy, o tyle Mozart, zafascynowany kwartetami słonecznymi papy Haydna i dający im natychmiastową replikę w postaci genialnych kwartetów haydnowskich, był niewątpliwie synem duchowym. Jego kwartety Bergowie nagrywali aż dwukrotnie. Po raz pierwszy u zarania swojej kariery dla Teldeku, po raz drugi dla EMI, firmy, z którą ostatecznie na trwałe się związali. To pod jej szyldem ukazała się jedna z moich ulubionych płyt z dwoma spośród najpiękniejszych kwintetów Mozarta, nagranych z altowiolistą Markusem Wolfem. Początek kwintetu C-dur Mozarta, kwartet Albana Berga z Markusem Wolfem. Analityczne podejście do muzyki przejęte od kwartetu La Salle znalazło być może najpełniejszy wyraz w nagraniach kwartetów Beethovena, zarejestrowanych przez Bergów również po dwakroć, raz w warunkach studyjnych, drugi raz na żywo. Ostatnio zresztą formę live wydawali się preferować. Ta pierwsza studyjna wersja stanowiła swego rodzaju rewolucję. Nikt chyba dotąd nie ukazał w tak jaskrawym świetle i z tak diabelską precyzją niesłychanej nowoczesności tej muzyki, zarazem wyrastającej z tradycji i zrywającej z nią wszelkie więzy, stanowiącej dziki paradoks i najśmielsze przesłanie skierowane w przyszłość, zaadresowane do XX wieku, który odebrał je w 100%, widzę Bartok i Szostakowicz, ale nie przetworzył na nic, moim zdaniem, co godne byłoby rywalizować z pierwowzorem. Obłąkane, frenetyczne fugato zwieńczające trzeci z kwartetów op. 59 z pierwszego beethovenowskiego kompletu nagranego na przełomie lat 70. i 80. przez kwartet Albana Berga. Na czym polegał ich kunszt? Na niczym i na wszystkim. Grać z przekonaniem tylko to, co się lubi, ciężko pracować w dążeniu do perfekcji, prześwietlić na wylot intencje kompozytora, stawiając na maksymalną klarowność. W kwartecie potrzebny jest lider, którym zwykle jest pierwszy skrzypek i Günther Pichler był nim niewątpliwie, lecz zmarły w 2005 roku altowiolista Tomasz Kakuska, którego zastąpiła potem Izabel Harizius, był zapewne dyskretną duszą zespołu, łączącą ironię z melancholią. Opłakiwali go także inni. Krzysztof Chorzelski, grający na altówce w kwartecie Belsea, jednym z najlepszych dziś młodych zespołów stworzonych przez uczniów Royal College of Music w Londynie, powiada, że w dziedzinie kameralistyki Tomasz Kakuska, uroczy i dowcipny człowiek, charyzmatyczny profesor, był dlań największym źródłem źródłem inspiracji. W ich pierwszych nagraniach, modernistycznych do szpiku kości, raziło mnie chwilami, choć fascynowało nazbyt rentgenowskie podejście do muzyki, nazwijmy to przewaga skalpela nad pędzlem. Coś, co olśniewa w pierwszym słuchaniu, lecz nie zachęca jakby do drugiego. W latach 90. byłem na ich koncercie w Queen's Elizabeth Hall w Londynie, gdzie grali Schuberta, między innymi księżycowy kwintet z dwoma wiolonczelami z udziałem Heinricha Schiffa, i było to jedno z mych największych przeżyć muzycznych. Oto czterech starszych panów, znających się jak łyse konie i przeżywających jakby drugą młodość. Jeśli istnieje coś takiego jak perfekcja, to było to właśnie to niespotykany wręcz profesjonalizm, to znaczy sztuka grania razem nawet w najbardziej rozchełstanym rubato, krystaliczne unisono czterech poetów, rzemieślników, którzy ostatecznie przezwyciężyli opór skrzypiącej materii. Bruno Mont-Saint-Jean poświęcił im film zatytułowany Śmierć i dziewczyna. Kwartet Albana Berga daje na nim lekcję młodszym adeptom kameralistyki, przymierzającym się do arcydzieł Schuberta. Na filmie w roli czeladników wystąpili młodziankowie z kwartetu Artemis, który dziś zapewne nie ma konkurentów i nawet profesorów udaje mu się czasem prześcignąć. Rywale tym niemniej rosną, choćby i w Izraelu, skąd promienieje od paru lat talent kwartetu jerozolimskiego, złożonego w większości, sądząc po nazwiskach, z dzieci rosyjskich imigrantów. Po Haydnie, Dworzaku i Szostakowiczu najwyższe uznanie krytyki znalazła również ich płyta schubertowska, nagrana dla Harmonia Mundi. Końcowe takty kwartetu Schuberta Śmierć i dziewczyna w wykonaniu kwartetu jerozolimskiego. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dworzak, Borodin, Janaczek, Bartok, Szostakowicz. Mam wrażenie, że wszyscy, wyłączając może Bacha, który urodził się za wcześnie, Chopina, który znał się tylko na fortepianie, Wagnera, którego inne opętały demony, w tej właśnie formie kwartetu smyczkowego dali z siebie najwięcej. Czuli instynktownie, że ten instrument, gdyż jest to w sumie jeden instrument kryjący całe spektrum, w tym jest wyjątkowy, że dając niezwykłą jednorodność brzmienia, pozostawia wszystkim czterem głosom całkowitą autonomię, o jakiej palce pianisty, jakkolwiek byłyby sprawne, mogą tylko marzyć. Względem autonomii mistrzów prześcignęli zapewne czeladnicy z kwartetu Artemis, lecz w materii jednorodności, klarowności przekazu, rzemieślniczego kunsztu nikt Bergów zapewne nie prześcignie. Sięgnijmy na koniec po płytę stanowiącą na wpół szczerą, na wpół ironiczną kwintesencję ich wiedeńszczyzny. Walc Johanna Straussa przejrzany przez Schönberga, czyli konserwatyzm i rewolucja w jednym stały domu, którego nawet Beethovenowi zburzyć się do reszty nie udało. Letnich uniesień w eterze ambiwalencji życzy Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Bien sûr, nous eûmes des orages. Printemps d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.